Drogie bracia i siostry, tak niedawno brzmiały w naszych uszach słowa: podnoście ręce wasze ku świątyni. Błogosławcie Panu Bogu naszemu. I ciągle będziemy powtarzać z tego i z różnych miejsc, że jest za co błogosławić Panu Bogu naszemu. Czas mija bardzo szybko. Przed nami już ostatnie rozważanie konwencyjne. Rozważanie, które będziemy prowadzili wokół tematu napominania. Lub jak odda przekład Biblii Gdańskiej, strofowanie. I tak myślę, drodzy braterstwo, że nawet i w tym temacie i poprzez niego można podnosić ręce nasze ku świątyni. Bowiem, gdy będziemy właściwie ułożeni w roli czy to napominającego, czy przyjmującego napomnienie, gdy będziemy to czynili w duchu miłości braterskiej, w zgodzie i z modlitwą, to będzie rosła nasza społeczność. Będzie rosło nasze braterstwo i miłość do Pana, a przez to będziemy podnosili ręce nasze ku świątyni i błogosławili Pana Boga Wszechmogącego. A gdy z drugiej strony do tego tematu, do roli napominającego czy napominanego, gdy przystąpimy z niewłaściwą postawą, nieprzygotowani, bez braterskiej miłości, bez modlitwy, będziemy siali zgorszenie. Nie będziemy zbudowani, będziemy burzyli. Będziemy tymi, którzy sieją destrukcję. Nie będzie już z czym podnieść ręce swe ku Panu. Nie będzie czym błogosławić Pana Boga Wszechmogącego. Obyśmy nigdy nie znaleźli się w gronie tych, którzy burzą i niszczą, ale bądźmy zawsze tymi, którzy podnoszą ręce do Pana, podnoszą ręce jedni drugim, budują miłość i społeczność braterską. Temat strofowania jest tematem trudnym. I na pewno, braterstwo, gdy będziemy mówili o tym, będziecie przeglądali karty swojej pamięci, swego chrześcijańskiego, poświęconego życia, czy kiedyś zdarzyło wam się być w roli tego, który napomina, a może w jeszcze trudniejszej roli kiedyś byliście postawieni, tego, który przyjmuje napomnienie. I dlatego jest to temat trudny, bowiem jakże ciężko wprowadzić go w codziennym życiu. Tak jak mamy piękne chwile uniesień, wrażliwości, piękności, radości i uśmiechu, ale także i w naszym codziennym życiu są takie chwile, o których chcielibyśmy zapomnieć. Przychodzą chwile, gdzie stojący obok nas siostra czy brat mówi: nie tak, trzeba coś poprawić. I takie nam są chwile potrzebne, abyśmy byli ćwiczeni, abyśmy mogli rósć dla Pana i dla braci. I aby znaleźć podstawę naszych rozważań, podstawę tematu, sięgnijmy do trzeciej Księgi Mojżeszowej, 19 rozdziału, 17 wersetu, gdzie tam Mojżesz powtarza słowa Pana Boga dla narodu izraelskiego. Jawnie strofować będziesz bliźniego Twego, a nie ścierpisz przy nim grzechu. Słowa twarde i bezwzględne. Kolejny werset, który będzie nam o tym mówił, o temacie strofowania, aby mocno go osadzić nie tylko w Starym Testamencie, ale i później i w Nowym, to proroctwo Ezechiela, 3 rozdział, 18 werset. Werset, który nam będzie mówił nie dość o tym, jak ważnym jest to temat, ale jak i ważna na nas spoczywa odpowiedzialność. Gdybyś rzekł niepobożnemu: śmiercią umrzesz, a nie napomniałbyś go i nie mówiłbyś, abyś go odwiódł od niepobożnej drogi jego, tak żebyś go przy życiu zachował, wtedy on ci niepobożny w nieprawości swej umrze. Ale to jeszcze nie koniec wersetu. Ale krwi jego z ręki twojej szukać będę. Gdybyśmy widzieli brata czy siostrę grzeszących, powiedzielibyśmy: źle czynisz, niedobrze robisz. To jest tak, jakbyśmy widzieli głodnego, a powiedzieli mu: idź, zjedz sobie coś. A nie przyłożylibyśmy do tego ręki, nie nakarmilibyśmy go w naszym wersecie. Gdybyśmy nie pomogli mu wyjść z błędu i z grzechu, to wtedy on umrze w swojej niepobożności, ale Pan Bóg mówi jeszcze coś więcej przez proroka Ezechiela. Z ręki twojej krwi będę szukał. Nasza odpowiedzialność. Nie tylko nasza powinność, czy nam się podoba, czy nie. Gdy widzimy brata lub siostrę grzeszącą, mamy iść. Nasza odpowiedzialność i Pan Bóg nas kiedyś z tego rozliczy. Tak nakazał Pan. I jakże wspaniałą odpowiedzią jest to, co powie psalmista w psalmie 141, w wersecie 5. To tak jakby już kreowała nam się właściwa postawa tego, który przyjmuje napomnienie. Psalm 141, werset 5. Niech mnie bije sprawiedliwy, a przyjmę to za miłosierdzie. Niech mnie gromi, a będzie mi to za najwyborniejszy olej, który nie zarazi głowy mojej, albowiem jeszcze modlitwa moja płatna będzie przeciwko złości ich. Gdyby każdy z nas, przyjmujący napomnienie, miał taką postawę, o ile by było mniej grzechów, o ile by było mniej nieporozumień i niezgody między braćmi. Temat, z którym mówimy, chciałbym, abyśmy powiedzieli, braterstwo, każdy do samego siebie. Nie patrzmy obok. Słuchając tych słów, abyśmy nie mówili: o, ten brat to tak czyni, jak nie należy. Popatrzmy do własnych serc. Popatrzmy do własnych uczuć. Ja pierwszy chciałbym to uczynić, abyśmy byli coraz lepsi, coraz piękniejsi przed obliczem Pana Boga. Greckie słowo, już idąc w kierunku Nowego Testamentu, elekho, strofować, jest tłumaczone na słowo badać, oskarżyć o coś, wykazać, dowodzić, rozsądzać, a także poprawiać, próbować i doświadczać. Tak, tak postępował Jan Chrzciciel. Gdy w Ewangelii Świętego Łukasza w 3 rozdziale, 19 wersecie są zanotowane słowa, że Jan Chrzciciel strofował króla Heroda Antypasa. A Herod Tetarcha, będąc strofowany od niego dla Herodiady, żony Filipa, brata jego, i dla wszystkich złych spraw, które czynił Herod, przydał i nade wszystko ich wsadził go do więzienia. Pamiętamy z historii. Herod Antypas żył w cudzołożnym związku z żoną swojego brata. Jan Chrzciciel wystąpił, krytykował go. Taka była kiedyś rola proroków. Oni mieli do tego prawo. Spotkała go za to kara, prześladowanie, aż i w końcu śmierć. Tych, którzy grzeszą, strofuj, powie apostoł święty Paweł w 1 liście do Tymoteusza, 5 rozdziale, 20 wersecie. Tych, którzy się sprzeciwiają zdrowej nauce, przekonuj. Tu słowo strofować występuje w przekładzie słowa przekonuj. To list do Tytusa, 1:9. A strofuj będzie kontynuował apostoł święty Paweł w tym samym liście, 2:15. Strofuj ze wszelką powagą. Bowiem to nie jest łatwa rzecz. Jak braterstwo wiecie, gdy występowaliście w takiej roli, wiecie, co to znaczy. Listy świętego Piotra, Jakuba są pełne napomnień, są pełne strofowań. Ale może ktoś zapyta, czy lepiej być napominanym, czy może lepiej tym, który napomina? Może napominającym, bo tacy zdają się być silniejsi. A przecież apostoł Paweł w liście do Rzymian, 15:1, powie: wy, którzyście mocni, znoście mdłości kogo? Słabych. To przecież skoro ja napominam, to na pewno jestem mocny, bo znoszę mdłości tego słabego brata lub siostry, który właśnie upadł. To ja jestem lepszy? Czy mocny to znaczy lepszy? Myślę, że nie. A może powiemy, że jesteśmy lepszymi dlatego, że nie zgrzeszyliśmy jak ten brat lub ta siostra? Czy tak jest naprawdę? Bycie napominanym i bycie tym, który napomina, to są bardzo trudne role. Nie jesteśmy lepszymi od brata, którego napominamy. Może tylko chwilowo silniejsi lub mocniejsi, bo nie upadliśmy tak jak on. Gdyby wszyscy byli mocnymi, nie potrzebowałoby się i tych, którzy napominają. Ale, braterstwo, dzisiaj jesteśmy mocni, dzisiaj nie upadliśmy jak ten czy ta, ale jutro na innym punkcie będziemy słabi, ulegniemy pokusie i my będziemy potrzebowali pomocy, gdy upadniemy. Gdy popatrzymy na drugi list świętego Pawła do Tesaloniczan, wersety w 3:11-15, tak będzie napisane. I tu apostoł Paweł będzie mówił o pierwszej formie napomnienia, którą będziemy nazywali naznaczeniem. Drugą będziemy nazywali wyłączeniem. Bo słyszymy, iż niektórzy między wami nieporządnie chodzą, nie robiąc nic, ale się niepotrzebnymi rzeczami bawią. Przecież takowym rozkazujemy i napominamy ich przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, aby w pokoju czyniąc swój własny chleb jedli. A wy, bracia, nie słabiejcie dobrze czyniąc. Ale jeśli ktoś jest nieposłuszny słowu naszemu przez list pisanemu, tego naznaczcie. I nie mieszajcie się z nim, aby się zawstydził. Ale czy mamy z nim nie mieć więcej kontaktu? Wszakże nie miejcie go za nieprzyjaciela, ale napominajcie jako brata. To tak jakby pierwszy stopień w napominaniu, w naznaczeniu. Każdemu z nas, drodzy braterstwo, może się zdarzyć upadek. Jeżeli trwamy w tym upadku, trzeba, aby ktoś nas otrząsnął, potrzepał nami, abyśmy wrócili na właściwą drogę. Nie odseparowujcie go od siebie. Naznaczcie, ale traktujcie jak przyjaciela. Napominanie czy strofowanie jest pewnego rodzaju karą. Bo kogo Pan Bóg miłuje, tego karze. I ciągle oby była dla nas nadzieja, mimo naszych upadków, mimo naszych słabości, abyśmy mieli siłę przy pomocy braci i sióstr podnieść się, aby ręce nasze były wzniesione ku świątyni. Napomnienie, strofowanie jest także ręką wyciągniętą, aby pomóc, aby naprawić, aby spełnić jeden z podstawowych celów napominania, którym jest co? Pozyskanie brata. Każdy upada. Jeśli ktoś nie upada w słowie, jest mężem doskonałym. Wiele grzechów, upadków naprawiamy z Panem Bogiem poprzez modlitwę. Gdy klękamy, czy w wieczornej, czy w porannej modlitwie, sumujemy dzień, ileż to razy mówimy: Panie Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu. Ale czasem nie widzimy naszych upadków lub nie potrafimy sobie z nimi poradzić. Są one silniejsze od nas. Wtedy potrzebujemy kogoś, aby nam pomógł wyjść z upadku. Jaka winna być postawa napominającego? Nie zawsze mam rację. Postawa napominanego: pozwólmy bratu dotrzeć do nas. Rozmawiajmy, wyjaśniajmy. Czasem uchybienie w słowie, czasem może zostaliśmy źle zrozumieni. Rozmawiajmy, jeszcze raz rozmawiajmy. Ten, który przychodzi do nas, aby nam coś powiedzieć, to nie jest nasz wróg. To nie ten, który chce obniżyć naszą wartość. A może oburzamy się, że ktoś do nas śmiał przyjść. Do mnie? Jak on śmie mnie napominać? To braterstwo zła postawa. A może powiemy, gdy będziemy w roli napominającego: ja wielki przyszedłem do ciebie, aby cię naprawić. Myślę, że to również zła postawa. Niereagowanie na grzech, jak i natrętne strofowanie, jest niewłaściwe. Gdy strofujemy z przyjemnością, to niedobrze. Gdy robimy to z przymusu, to bardzo dobrze. I nie sposób przypomnieć słów naszego Pana Jezusa Chrystusa, zanotowanych w Ewangelii Świętego Mateusza w 18 rozdziale, gdy tam jest tak zwana podana reguła pańska. Gdy zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go między tobą a nim samym. Jeżeli usłuchał cię, co zrobiłeś? I tu jest cel napominania, drodzy braterstwo. Pozyskałeś brata swego. Jeżeli by cię nie usłuchał, przybierz jednego lub dwóch, idź i znowu strofuj. Jeśli nie usłucha, powiedz zborowi. Jeśli tego nie usłucha, niech ci będzie jako poganin i celnik. Jeśli zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, kończy Pan Jezus wypowiedź, niech ci będzie jako poganin i celnik. Kim byli poganie i celnicy w oczach Izraelitów? Nawet do Pana Jezusa mówili, oskarżając Go, że jada z poganami i celnikami. Żydzi nie utrzymywali kontaktów z takimi ludźmi. Ci poganie i celnicy byli klasą pogardzaną, odłączoną. Celnik był uważany zawsze za tego, który był na usługach Rzymu. To jest tak, jakby Pan Jezus chciał powiedzieć: odłączcie go i nie utrzymujcie z nim kontaktu. Abyście z takimi nie jadali. I tu będziemy już troszeczkę mówić o drugiej formie napomnienia, które zdaje się być nazwane wyłączeniem. Ale i wrócimy do reguły pańskiej. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, wersety od 11 do 13. A może wcześniej. Pisałem wam w liście, abyście się nie mieszali z przetecznikami, ale nie zgoła z przetecznikami tego świata, albo z łakomcami, albo z drapieżcami, albo z bałwochwalcami, bo inaczej musielibyśmy z tego świata wyjść. Ale teraz pisałem wam, abyście się nie mieszali, jeśli kto mieniąc się był bratem, a był przetecznikiem, albo łakomcą, albo bałwochwalcą, albo obmówcą, albo pijanicą, albo zdziercą, żebyście z takowymi i co? Nie jadali. Czy apostoł Paweł mógł się pomylić? Chyba nie. Albowiem cóż ja mam sądzić i obcych, a zaś wy tych, co są domowi, nie sądzicie, ale tych, którzy są obcymi, Bóg sądzić będzie. I apostoł święty Paweł kończy swoją wypowiedź bardzo ostrymi słowami. Tymi słowami, które oby nigdy nie stały się naszym udziałem. Przetoż uprzątnijcie tego złośnika spośrodku samych siebie. Uprzątnąć, odrzucić, odseperować. I tu, myślę, apostoł święty Paweł mówi już o ostatecznej formie napominania, którą jest wyłączenie. Jeśli ktoś jest uporczywym, zatwardziałym grzesznikiem, to trzeba go odłączyć, gdy zaraża innych, tak jak kiedyś zarażał trąd. Wyłączenie jest ostatnią formą napomnienia. Apostoł święty Paweł w liście do Tytusa w 3 rozdziale, 10 i 11 werset mówi: człowieka, heretyka, po pierwszym i drugim napomnieniu strzeż się. Heretyk to buntowniczy, to odszczepieniec. I wróćmy jeszcze do reguły pańskiej, gdzie w przekładzie Biblii Gdańskiej jest powiedziane: jeśli zgrzeszył przeciwko tobie, brat twój, idź i strofuj go. Inne nowe przykłady Biblii Tysiąclecia, Nowego Brytyjskiego, nawet tłumaczenie interlinearne, te słowa dwa, przeciwko tobie, używa w nawiasie. Znaczy to, że niektóre manuskrypty pomijają te dwa słowa. Czyli można czytać: jeżeli zgrzeszył brat, idź, strofuj go. I dlaczego takie tłumaczenie może być również do przyjęcia? Dlatego, że przeciwko tobie, gdy ktoś zgrzeszył, a my, jakbyśmy chcieli dochodzić własnej sprawiedliwości, to tak jakbyśmy przeciwstawiali się obietnicy, którą kiedyś Pan Jezus wypowiedział na górze. Błogosławieni cisi, czyli ci, którzy znoszą przeciwności. Jakbyśmy zawsze, braterstwo, w swoim życiu dochodzili sprawiedliwości, dochodzili tego, co nasze, to może nie ponosilibyśmy i cierpień i nie mielibyśmy zasług dla sprawiedliwości. A po drugie, gdybyśmy czytali tylko ten werset przeciwko tobie, mógłby on być dla nas tak jakby pokusą. Dlatego, że jeżeli zgrzeszył brat przeciwko mnie, to ja powinienem go napomnieć. A jeżeli nie przeciwko mnie, to już nie muszę iść. Niech to zrobi ktoś inny. Niech to zrobił jeden brat, niech to zrobi inna siostra. Niech oni się troszeczkę ponarażają. Ja wolę być tak na boku. Po co ja się mam narażać? zgrzeszył, idź. I gdybyśmy tak bezpośrednio czytali te słowa Ewangelii, to wtedy nacisk jest położony na grzech. Gdy widzę grzech, muszę iść. I wtedy, jakże pięknie harmonizują się te słowa z tym wersetem, który czytaliśmy na początku. Jawnie strofować będziesz brata twego, nie ścierpisz u niego grzechu. Tam Pan Bóg nie stawia żadnych warunków. I zgodne wtedy by to było jeszcze bardziej z tym wersetem, który czytaliśmy z proroka Ezechiela 3 rozdziału, 19 wersetu, gdzie tam również prorok Ezechiel nie zostawia żadnych warunków. Jeżeli zgrzeszył brat twój, idź. Taka zdaje się być nasza powinność. Gdy widzę grzech, muszę iść. A nie tylko wtedy mam iść, gdy brat zgrzeszył bezpośrednio przeciwko mnie. Gdy strofuję, warto pamiętać o trzech rzeczach. Czy brat, którego napominam, ma do mnie zaufanie? Czy kocha mnie jak brata? Bo jakże wtedy łatwiej nawiązać z nim rozmowę? Jakże wtedy łatwiej nawiązać z nim kontakt niż z tym, który jest nam zupełnie obcy? Nie zna nas, nie zna z naszych uczuć, nie zna z naszych intencji, nie zna naszego postępowania, naszego temperamentu. Po drugie, zastanowić się z modlitwą, czy znam dobrze problem do tego, którego idę. I po trzecie, czy jestem gotów zapomnieć o grzechu? Mam rozmawiać najpierw cztery oczy, ale czy zawsze tak jest? A może czasem zdarza nam się w naszym poświęconym chrześcijańskim życiu, że mówimy wszystkim, że jak już wszyscy wiedzą, to na końcu dowiaduje się ten, który powinien się dowiedzieć pierwszy. Nie mówię do nikogo z was, braterstwo. Mówię pierwszy do samego siebie. Analizujmy własne serca i umysły. Czy zawsze, a może bardzo często mamy za długie języki. Ja pierwszy. Trzeba przebaczać i 77 razy. Ale gdy prosi, gdy żałuje, tak powiedział Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza w rozdziale 17, wersety 3 i 4. Miejcie się na pieczy. Jeśli by zgrzeszył przeciwko tobie brat twój, idź, strofuj go. A jeśli by się opamiętał, odpuść mu. A choćby i 70 razy na dzień zgrzeszył i 7-kroć przez dzień się do ciebie nawrócił, mówiąc, co? Żal mi tego. Odpuść mu. I na pewno jednym z warunków przebaczenia, odpuszczenia grzechów jest skrucha ze strony tego, który coś źle uczynił. Żałuje tego, przeprasza. Ale jaka wtedy nasza rola? Tych, którzy przyjmują przeproszenie? Mamy przebaczyć z serca. Zapomnieć. Nie wracać przy najbliższej, nadarzającej się okazji. Bracie, ja ci przebaczyłem, ale tam 3 lata temu to jednak... Ciągle jakbyśmy pamiętali. Jakby rana się nie zagoiła. Mówimy, tak, bracie, przebaczyłem ci, przeprosiłeś mnie, żałowałeś. Jest wszystko dobrze, ale nadarza się pierwsza okazja. A może nadepnie nam ten brat na odcisk, może nam coś powie. Jakże szybko korzystamy z okazji. I wracamy do starej sprawy. Czy tak mamy przebaczać? Popatrzmy na słowa, które powiedział Pan Jezus o przebaczaniu. Jeśli nie odpuścicie, Ewangelia Świętego Mateusza, wersety 14 i 15, 6 rozdział. Bo jeśli odpuścicie ludziom upadki ich, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. Tak zawsze byśmy chcieli, abyśmy przychodząc do Pana Boga z naszymi upadkami, słabościami, prosząc Go o przebaczenie, Pan Bóg nam zawsze wybaczył. I tak byśmy zawsze marzyli o tym i bylibyśmy zadowoleni. Ale jeśli nie odpuścicie ludziom upadków ich, wtedy i Ojciec Niebieski nie odpuści wam. Czy chcielibyśmy, aby Pan Bóg zawsze pamiętał nam nasze grzechy? Jakże trudno jest, nie przebaczając, wejść w nowy rok. Jakże trudno jest, nie przebaczając, przystąpić do stołu Pańskiego, gdzie przecież mamy wyczyścić stary kwas, być prześnymi, być czystymi. Jeżeli nie odpuścicie, nie odpuści i wam Pan Bóg Niebieski. Nie starajmy się widzieć brata, gdy grzeszy. Nie szukajmy, nie podpatrujmy, żeby coś jednak znaleźć. A może mu się noga powinie. Bo staniemy się niewolnikami napominania. I tak powie apostoł święty Piotr w swoim drugim liście, rozdziale 2, wersecie 19. Czemu ktoś ulega, staje się tego niewolnikiem. Jeżeli będziemy tylko upatrywali wśród braterstwa złych rzeczy, ich upadków, ich złych stron, ich grzechów, staniemy się niewolnikami napominania. Już wtedy nie będziemy widzieli dobrych cech, pięknych myśli, pięknych słów. Będziemy tylko patrzeć, aby zauważyć coś złego u braci. Nie strofować wszystkiego i wszystkich. Przecież Pan Bóg dozwolił zło. Apostoł Paweł wręcz mówi inaczej w liście do Rzymian, w 12 rozdziale. Jeśli możliwe, z wszystkimi pokój miejcie. Jeśli możliwe, z wszystkimi żyjcie w zgodzie. Pan Jezus powie, błogosławieni pokój czyniący. Nie rozerwanie, nie szukanie złych rzeczy tylko. Budowanie, abyśmy wszyscy mogli rość. Ale i w Piśmie Świętym znajdują się słowa o tych, których nie powinniśmy napominać. Przypowieści Salomonowe, 9 rozdział, wersety od 7 do 9. Kto strofuje na śmiewce, odnosi hańbę. Kto strofuje niezbożnika, odnosi zelżywość. Nie strofuj na śmiewcy, aby cię nie miał w nienawiści. Strofuj kogo? Mądrego, a będzie cię miłował. Nie wszystkich należy strofować. Należy strofować tylko tych, z których będzie owoc. Gdy będziemy strofować niezbożnika, nie dość, że nic nam to nie pomoże, jeszcze sprowadzimy jego nienawiść na naszą głowę. Strofuj mądrego, gdy widzimy sens strofowania, gdy widzimy, że możemy pozyskać brata, wtedy strofujmy. A niekiedy indziej. Popatrzmy, braterstwo, na trzy biblijne przykłady strofowania. Pierwsze to strofowanie króla. drugie strofowanie brata, a trzecie strofowanie przyjaciela. Pierwsze, strofowanie króla. W drugiej księdze Samuelowej, w 12 rozdziale, zanotowane są takie słowa. Bratestwo, już na pewno wiecie, o kim będziemy mówili. Gdy przed królem Dawidem staje prorok Natan. I tak było w Starym Testamencie, gdy przychodził Natan do króla lub przychodził prorok do jakiegoś miasta z jakimś poselstwem, ludzie wiedzieli, że coś się będzie działo. Staje prorok Natan przed Dawidem. Staje przed królem, który zdaje się już osiągnął wszystko w swoim życiu. Pobił wszystkich wrogów, wszystkich nieprzyjaciół, odnosi boskie błogosławieństwo, stał się już królem nad całym Izraelem, przeniósł swoją stolicę do Jerozolimy, sprowadził Arkę Przymierza, wszystko tak, jakby już miał za sobą. Stoi na najwyższej półce. Odnosi boskie błogosławieństwo, jest tak jakby wywyższony. I jakże sprawdzają się i na nim, na wielkim królu Dawidzie słowa, że przed upadkiem przychodzi wywyższenie. Popatrzył w kierunku kobiety, która się mu nie należała. Popatrzył w kierunku Betseby, która była żoną innego męża. Prorok przychodzi do niego. Dawid złamał 3 na 10 boskich przykazań. Popełnił morderstwo, zabijając jej Uriasza. Popełnił cudzołóstwo i posłużył się fałszywym świadectwem. Jaka powinna go spotkać kara? A jednak tak się nie stało. Posłał Pan Natana do Dawida, który przyszedłszy do niego, rzekł mu: zauważmy, braterstwo, w tych 3 przykładach, które będziemy poruszali, formę napomnienia. 2 mężowie byli w jednym mieście, jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał owiec i wołów bardzo wiele, a ubogi miał tylko jedną owieczkę, jedną małą, którą był kupił, chował ją, aż urosła przy nim, także i przy dziadkach jego, z bochna jego jadała, z kubka jego pijała, na łonie jego sypiała i była mu jako córka. A gdy przyszedł do onego męża bogatego gość, żałował wziąć z owiec swoich albo z wołów swoich, aby nagotował ucztę gościowi, który był do niego przyszedł, ale co zrobił? Wziął owieczkę męża onego ubogiego i nagotował ją mężowi, który był do niego przyszedł. Czy reakcja Dawida była prawidłowa? Jak najbardziej prawidłowa. Zapaliwszy się gniewem, Dawid na onego męża rzekł do Natana: jako żywy Pan, że godzien śmierci jest mąż, który to uczynił. Tylko jeszcze wtedy Dawid sobie nie zdawał sprawy, że wydaje na siebie samego wyrok. Tak, owcę tę nagrodzi czworako, przetoż iż to uczynił, a nie żałował go. Ale Natan coś powiedział. Ty jesteś królu, tym mężem. Pan cię pomazał. Pan ci błogosławił. Ty jednak zgrzeszyłeś. Cały wywód kilkowersetowy nie będziemy czytać. Popatrzmy tylko na werset 13. Wtedy rzekł Dawid do Natana. Już zrozumiał. Zgrzeszyłem Panu. Obyśmy zawsze, braterstwo, gdy wpadamy w różne pokusy, doświadczenia, gdy przychodzą na nas trudne chwile, gdy może czasem nie widzimy tego, co uczyniliśmy złego, abyśmy zawsze, niezależnie od konsekwencji, umieli powiedzieć: zgrzeszyłem Panu. Pan, powiedział prorok Natan, przeniósł twój grzech. To nie znaczy, że będzie to bezkarne. Od tej chwili do końca twojego życia miecz będzie w domu twoim. Twoje żony będą dane innemu. Grzech, jak potem pamiętamy z historii, kazirodztwa był w jego domu. Przeżywał bunt Absaloma. Przeżywał wiele innych rzeczy, które były karaniem jego do końca życia. Pan Bóg chce, abyśmy sami zrozumieli nasz grzech. Tak jak Dawid. Natan nie powiedział wprost do Dawida w pierwszych słowach: zgrzeszyłeś z Betsebą. Natan opowiada mu historię. Powiedział prorok wszystko, co miał do powiedzenia, ale powiedział to inaczej. Popatrzmy na drugi przykład strofowania, jak wspomnieliśmy, strofowania brata. W liście do Galacjan, w 2 rozdziale, wersety 11-14. Braterstwo na pewno już wiecie, o czym będziemy mówili, gdy apostoł Paweł strofuje Piotra. A gdy przyszedł Piotr do Antiochii, sprzeciwiłem mu się w twarz, iż był godzien nagany. Albowiem przedtem, niż przyszli niektórzy do Jakuba, wespół z poganami jadał, a gdy ci przyszli, skraniał się i odłączał, bojąc się tych, którzy byli z obrzezania. A wespół z nim obłudnie się obchodzili i drudzy Żydowie, także i sam Barnabasz uwiedziony był ich łudą. Ale gdy zobaczyłem, iż nie prosto chodzą, mówi apostoł Paweł w prawdzie Ewangelii, rzekłem Piotrowi przed wszystkimi. Ponieważ ty, będąc Żydem, po pogańsku żyjesz, a nie po żydowsku, czemuż pogan przymuszasz po żydowsku żyć? Apostoł Paweł uczynił publiczne napomnienie. Zwrócił się do apostoła Piotra przed wszystkimi. I tu jest chyba jeden, jedyny przykład. Może wcześniej rozmawiał z Piotrem na osobności. Trudno nam powiedzieć. Nie mamy tego zanotowanego. Ale gdy sprawa wydaje się publicznie unaoczniona wszystkim, na podstawie tych słów apostoła świętego Pawła możemy powiedzieć, że i takie napomnienie publiczne zdaje się być właściwe. Strofował otwarcie apostoła Piotra. Ale pozyskał go? Pozyskał go. Odniósł sukces, odniósł cel napominania. Pozyskał Piotra. Nie uraził go. I tak, braterstwo, przy sprawach może bardzo szkodliwych, publicznych sprawach, należy ich publicznie strofować. I trzeci przykład. Strofowanie przyjaciela. I chyba to rola jedna z trudniejszych. Przecież przyjaciel jest nam bardzo bliski. Zwykle jesteśmy z nim w zgodzie. Razem odpieramy trudności, razem pomagamy sobie, zgadzamy się. A teraz trzeba coś powiedzieć przeciwko niemu. Łatwiej by było powiedzieć do kogoś obcego, do kogoś, z którym nie jesteśmy związani uczuciami. Jakże trudno jest to samo powiedzieć do przyjaciela. Jakże trudno jest to zrobić. Relacja Pan Jezus i apostoł święty Piotr. Do Ewangelii świętego Mateusza notowane słowa 26 rozdziału gorliwego jak zwykle i gwałtownego Piotra: Panie, Ja się Ciebie nigdy nie zaprę. Przecież pamiętał na słowa Pana Jezusa notowane w Ewangelii Świętego Mateusza, 10 rozdziale, wersecie 33, że kto by się mnie zaparł, ja się go również zaprę przed Ojcem moim, który jest w niebiesie. Kto by mnie wyznał przed tym rodzajem wstrętnym i cudzołożnym, ja go również wyznam przed Ojcem moim. Pamiętał doskonale apostoł święty Piotr te słowa. W swojej gwałtowności, w dobroci swego serca, na pewno mówił: Panie, ja się Ciebie nigdy nie zaprę. Ale czy na tym kończy się ta historia? Przychodzi próba takiego wyznania. Nie wiem, co mówisz. Nie znam tego człowieka. I po trzecie, nie znam tego człowieka. Zaparł się swojego przyjaciela. Tego, który go karmił. Tego, który go uczył. Tego, który go kochał. Apostoł święty Piotr zaparł się swojego mistrza. I gdy już zapiał kur, myślę, że apostoł święty Piotr wiedział. Zapłakał i odszedł. Spełniły się słowa mistrza: Piotrze, pierwej niż kur zapieje, trzykroć się nie zaprzesz. Proszę zatestwa, czy nie jest tak w naszym życiu, że to, co czasem często krytykujemy, to, przeciwko czemu bardzo ostro występujemy, na tym punkcie jesteśmy doświadczani? Analizujmy swoje poświęcone życie i na pewno tak wiele razy się stało, że łatwo nam jest coś powiedzieć przeciwko bratu, przeciwko siostrze, gdy nas to nie dotyczy, gdy jesteśmy poza tym. A może Pan Bóg będzie nas chciał doświadczyć tak, jak doświadczenie przeżywał święty Piotr. Pan Jezus rozumiał dramat apostoła. I może dlatego po swoim zmartwychwstaniu już będzie go pytał również 3 razy. Słowa zanotowane w Ewangelii świętego Jana, 21 rozdziale. Czy miłujesz mnie więcej niż inni? Piotrze, miłujesz mnie? Jak zwykle gwałtowny Piotr odpowiada: tak jest, Panie, Ty wiesz, że Ciebie miłuję. Pan Jezus jednak pyta po raz drugi: Piotrze, miłujesz mnie? I może już wtedy cień wątpliwości, cień niepewności zakradł się do Piotrowego umysłu. Dlaczego mistrz pyta mnie drugi raz? Ale jak to zwykle czynił Piotr: Panie, Ty wiesz, że Cię miłuję. Ale już całkowita niepewność zapadła w sercu Piotrowym, gdy Pan Jezus po raz trzeci ponawia to samo pytanie. Piotrze, miłujesz mnie? Co odpowiada Piotr? Panie, Ty wszystko wiesz. Panie, Ty wszystko wiesz. Tak jakby w tych słowach chciał wyrazić: Panie, Ty dobrze wiesz. Przypominasz mi może w tej chwili, że Ciebie się 3 razy zaparłem, że zrobiłem to, czego nie powinienem był nigdy uczynić. Panie, Ty wszystko wiesz. Ale Panie, Ty wiesz, że ja Ciebie miłuję. I to było potrzebne, braterstwo, świętemu Piotrowi, aby na owe trzykrotne najpierw agape i fileo, Piotr odpowiada po raz trzykrotnie słowami najwyższej miłości fileo. Czy przeżywaliśmy takie chwile w naszym życiu, gdy może zaparliśmy się Pana, gdy może potrzebowaliśmy tak wspaniałego, tak delikatnego, tak subtelnego napomnienia, jak to uczynił Pan Jezus w stosunku do świętego Piotra. Tu jest pokazany, myślę, w tym napomnieniu cały kunszt. A tak tylko mógł postąpić Pan Jezus, który czytał serca, który znał myśli, który pozostawił nam najdoskonalszą formę napominania. Jakże umiejętne napomnienie i jak piękne przebaczenie. Na trzykrotne zaparcie się, trzykrotne wyznanie miłości dla Pana. Gdy strofujemy braterstwo, patrzmy na samych siebie. W liście do Galacjan, w 6 rozdziale, 1 wersecie, tak powie dla nas apostoł święty Paweł. Bracia, jeśli by tedy był człowiek zachwycony w jakimś upadku, gdyby upadał, gdyby trwał w złej rzeczy, wy co powinniście robić? Naprawiajcie takiego. Ale gwałtownie, w duchu nienawiści, w duchu może zemsty, bo brat kiedyś mnie przyszedł napomnieć. Brat może kiedyś nagniótł mi na odcisk. Może coś mi złego powiedział. Ja wtedy byłem w złej sytuacji. Tak, może się mi należało, ale teraz ten brat zgrzeszył, to ja mu teraz oddam. Nie, braterstwo. To nie jest zemsta. To nie jest oddaniem rzecz za rzecz. Naprawiajcie takiego w duchu cichości. W duchu miłości, może powiedzielibyśmy dalej. W uniżoności samego siebie. Upatrując każdy samego siebie, abyś i ty nie był kuszony. Gdy idziemy napomnieć brata lub siostrę, patrzmy na siebie, czy my pod tym względem nie upadamy również. Aby to, że my idziemy do kogoś, aby on stał się lepszym, aby on stał się piękniejszym. Niech to będzie zawsze lekcją dla nas, abyśmy nie upadli. Żeby tego samego rodzaju grzech nie był nigdy naszym udziałem. Bądźmy takimi, których nie trzeba napominać. Bądźmy takimi, których nie trzeba strofować. A strofowanie ma sens wtedy, gdy można pomóc bratu. Tak jak powiedział Pan Jezus. Pozyskałeś brata swego. Taki jest główny cel napominania. Strofowanie ma sens, gdy można zwalczyć grzech u brata. Także, gdy trzeba go naznaczyć, jak powie apostoł święty Paweł, czytaliśmy te słowa z listu do Tesaloniczan, a celem naznaczenia jest, aby się zawstydził, aby się odwrócił od grzechu, ale nie miejmy go za nieprzyjaciela. I celem napominania jest również i to, już ostateczne, aby go odłączyć. By oczyścić atmosferę zboru. Owe braterstwo, nigdy takie rzeczy nie były naszym udziałem. Obyśmy nie byli nigdy tymi naznaczonymi. Obyśmy nie byli nigdy poczytani w gronie tych, którzy poprzez nasz grzech będziemy zmuszali braci do tego, aby nas odsunęli od siebie. Braterstwo, nigdy nie rujnujmy społeczności. Nigdy nie burzmy. Nie rozbijajmy. Nie bądźmy nigdy takimi, którzy sieją rozterki między braćmi. Bądźmy tymi, którzy budują. Bądźmy tymi, którzy łączą, spajają, którzy pozyskują brata lub siostrę, bowiem między takimi będzie mieszkał Pan. I jakże pięknie będziemy mogli podnieść nasze czyste ręce w kierunku świątnicy, abyśmy błogosławili naszego Pana Boga Wszechmogącego, bo jest za co. Amen. Thank you.